Na koniec przesłanie Bożego Słowa. Słowo Boże jest pokarmem naszej duszy. Amen. Ja wiem, że dziś zjemy bardzo pyszny obiad. Niektórzy w towarzystwie znajomych, bliskich, rodziny. Ale potrzebujemy duchowego pokarmu. Potrzebujemy Jego Słowa, abyśmy byli nasyceni w naszym duchowym wnętrzu. Tak powiedział Pan Jezus. Tak zachęca nas to, co piszą apostołowie. Że Jego Słowo jest pokarmem dla naszego ducha. Nie wiem, jak wasze życie wygląda w ciągu tygodnia, ale ja z wielką przyjemnością otwieram Biblię i czytam, i karmię się, rozmyślam. Kiedy rozpocząłem ten tydzień i wiedziałem, że jest tydzień postu i modlitwy, kiedy w poniedziałek rano otworzyłem Biblię i myślałem, Panie, dajesz taki niesamowity czas Kościołowi, nam, aby być razem każdego dnia, by pościć, by modlić się. Panie, też wierzę, że jakby podsumujemy to naszym nabożeństwem w pierwszą niedzielę. Panie, co chcesz, abym powiedział Kościołowi? Co chcesz, abym przekazał w niedzielę Kościołowi? Już w poniedziałek rano Bóg dał mi to słowo, ten werset i chcę przekazać to, co wynika z tego tekstu dla nas wszystkich. Moim przesłaniem dzisiaj jest pytanie, które jest pytaniem, na które odpowiemy dzisiaj w zwiastowaniu. Jak uniknąć katastrofy i nie zostać rozbitkiem wierzy? Jak nie być tak wyrzuconym gdzieś na brzeg, rozbitym, pokonanym? Jak? Otwórzmy pierwszy list Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Przeczytamy ten werset, czy te wersety w dwóch tłumaczeniach, Biblii Warszawskiej i Biblii Warszawsko-Praskiej. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należy Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Drugie tłumaczenie brzmi tak. Tymoteuszu, synu mój, przekazuję ci powyższe polecenia, nawiązując do słów proroczych, które kiedyś zostały o tobie wypowiedziane. Trzymaj się wiernie tych słów, byś mógł toczyć skuteczny bój. Miej zawsze silną wiarę i czyste sumienie. Ci, którzy wzgardzili tym pouczeniem, utracili wiarę. Należą do nich Hymenajos i Aleksander, których pozostawiłem już w mocy szatana, aby przestali bluźnić. Pozwolę sobie zacytować jeszcze myśli, króciutkie myśli z trzech innych tłumaczeń. Z tłumaczenia King James Version, czyli wersji króla Jakuba. Trzymaj się wiary i dobrego sumienia. Niektórzy je odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Inne tłumaczenie, God's Word, tak jest tłumaczenie Biblii amerykańskiej, brzmi tak. Niektórzy nie pozwolili, by wiara kierowała ich sumieniem i dlatego ich wiara została zniszczona jak rozbity okręt. Jeszcze jedno tłumaczenie. Jest to tłumaczenie Good News Translation. Brzmi tak. Utrzymuj wiarę i czyste sumienie. Niektórzy ludzie nie słuchali swojego sumienia i dlatego zrujnowali swoją wiarę. Pozwoliłem sobie na tych wiele tłumaczeń. Dlatego, że to zagadnienie żyje w moim sercu. Jest to wolą Bożą, abyśmy byli stabilni, abyśmy wzrastali, aby nasza wiara była silna, abyśmy byli aktywni, pełni pasji dla Boga. Katastrofa morska która jest w tym tekście wspominana. Będę do niej nawiązywał. Katastrofa morska, rozbity statek, strata ładunku, ryzyko utraty załogi, a czasami także we wielu przypadkach także niebezpieczeństwo dla tych, którzy podjęli się akcji ratunkowej. To wszystko wiąże się z katastrofą morską, z rozbitym statkiem, z ogromnym, strasznym wydarzeniem, które gdzieś tam na morzu może mieć miejsce. Apostoł Paweł sporo wiedział na ten temat, bo sam był uczestnikiem takiego wypadku. I to co najmniej 3 razy. Tak mówi Boże Słowo. Po jednym z nich, po jednej z takich katastrof, apostoł Paweł spędził 36 godzin dryfując w morzu. Tak mówi Biblia. Jednak Himeneusz i Aleksander, o których wspomina apostoł Paweł, ucierpieli z powodu większej tragedii. Odrzucili dobre sumienie i w konsekwencji zostali rozbitkami w wierze. Zdecydowanie, celowo, świadomie odrzucili swoje sumienie i w konsekwencji ich statek, wiara, rozbił się o skały. Doprowadzili do tego swoim lekceważącym podejściem do trwania w czystości swojego sumienia. Dlatego, że wiara jest ogromnie powiązana z naszym sumieniem. Nasze sumienie jest takim cenzorem, jest takim czujnikiem ostrzegawczym, który działa bezustannie w życiu dzieci Bożych, aby sygnalizować zagrożenie. Jeśli zlekceważymy ten sygnał, jeśli nasze sumienie, które nas ostrzega, będzie lekceważone, to i nasza wiara może zostać rozbita, możemy ją stracić. Jest to bardzo ważne. Jak my, biorąc za przestrogę ich złe postępowanie, możemy tego uniknąć? Wierzę, że każda biblijna lekcja jest po to, aby nas zachować, aby nam pomóc. Ja brałem lekcję z tego tekstu do swojego życia. Nigdy nie będę i nie chcę i nigdy tak nie postępuję, abym mówił coś i głosił coś komu, nie głosząc tego najpierw sobie. Oto ja jestem autorem, ale także jestem pierwszym odbiorcą przesłania, które Bóg kładzie do mojego serca. A więc przyjrzyjmy się kilku myślom. Będą to krótkie, zwięzłe myśli, które mają nam pomóc zrozumieć temat. Po pierwsze, jeśli chcemy zachować naszą wiarę i czyste sumienie, jesteśmy zobligowani, aby wytyczać właściwy kurs, dokonywać właściwych wyborów. To jest podstawa w naszym chrześcijańskim życiu. W pierwszym liście do Tymoteusza 1,18 apostoł Paweł poucza swojego ucznia, swojego duchowego syna i mówi mu tak: Tymoteuszu, synu mój, przestrzegaj powyższe polecenia, nawiązując do słów proroczych, które kiedyś zostały o tobie wypowiedziane. Trzymaj się wiernie tych słów, abyś mógł stoczyć skuteczny bój. Trzymaj się wiernie tych słów proroczych, które kiedyś zostały o tobie wypowiedziane. Nad każdym z nas są słowa prorocze. Jeśli nikt nie wypowiedział jej, czy ich personalnie nad każdym z nas, to mamy je tutaj. Amen? One są tutaj, one są dla nas, one są nad każdym z nas. I dlatego prawdziwie zwycięski chrześcijanin przyjmuje słowo do swojego życia, nie do życia drugiego człowieka. Bo wtedy stajemy się jakoby panami czy cenzorami drugiej osoby, a to Słowo Boże chce być światłem i tym czujnikiem w naszym życiu dla nas osobiście. A więc Kościół zwycięski będzie zwycięskim Kościołem, jeśli każdy będzie przyjmował słowo wypowiedziane prorocze nad swoim życiem do swojego życia. To zalecał Paweł Tymoteuszowi. Tymoteuszu, przede wszystkim trzymaj się słów proroczych, które kiedyś zostały nad tobą wypowiedziane. Odnieśmy się do tej całej nawigacji morskiej, do tych okrętów. Nie wiem, ilu tu jest pasjonatów żeglugi. Ja nie przepadam zbytnio za okrętami, za statkami, za pływaniem, za jachtami, ale są tacy i wiem, że są w tym zborze pasjonaci jachtów, pływania, żeglugi morskiej czy rzecznej, spływów kajakowych, jakkolwiek to nazwiemy. Ja wolę latać. Bardziej fascynowałoby mnie być pilotem na przykład. Sterować samolotem niż okrętem. Ale jest to ciekawe, gdy obserwujemy, gdy patrzymy na wydarzenia na morzu. Niedawno pozwoliłem sobie obejrzeć tą najnowszą wersję Moby Dicka. Jak walczyli z tym białym, wielkim wielorybem, jak później ten ich statek, ten okręt został w drzazgi rozbity i wszyscy zginęli. Myślę, że jakoś wiąże się to z tym, co teraz mówię. Aby poruszanie się z zastosowaniem nawigacji było efektywne na morzu, musi posiadać nieruchome, stałe punkty odniesienia. I to nie dlatego, że jestem fachowcem żeglugi, mówię, ale dlatego, że to znalazłem w różnych słownikach. Ale ci, którzy znają się na żegludze, myślę, że mi przytakną, że tak jest. Już widzę niektóre głowy, które się pochylają. A więc, aby poruszanie się z zastosowaniem nawigacji było efektywne, musimy posiadać nieruchome, stałe punkty odniesienia. W dawnych czasach ustalano kierunek i poruszano się w oparciu o słońce. To było w dzień, a w oparciu o gwiazdy nocą. Czasami, jeśli było to możliwe, o widok z morza na przylądki czy lądy. Takie jest morskie poruszanie się z zastosowaniem nawigacji. Wydaje mi się, że to miał właśnie na myśli apostoł Paweł. Że o tym pisał apostoł Paweł, gdy na przykład czytamy drugi list Pawła do Koryntian 4:18. Mamy ten werset. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Tak? Znacie ten werset? Dla nas, którzy wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne, to bowiem, co widzialne przemija, to zaś, co niewidzialne trwa wiecznie. A więc my jesteśmy zobligowani, aby patrzeć na to, co przygotował dla nas Bóg, co jest w tym zasięgu duchowym, to jest naszym jakby punktem odniesienia, aby nasza żegluga była dobra, bezpieczna. Abyśmy uniknęli katastrofy. Słowo prorocze jest zawsze zgodne z zapisanym słowem. Słowo Boże jest tym punktem odniesienia, który mamy. Jeśli chcemy, aby nasze życie było życiem, które płynie, które przebija się przez sztormy i różne nurty, bo tak obrazujemy to dzisiaj, że nasze życie jest jakby płynięciem po oceanie, gdzie jest wiele zagrożeń, gdzie wiele różnego rodzaju trudności może nas spotkać. Stormy życia, jego bieżący nurt mogą sprawić, że czasami zbyt łatwo oddalamy się od naszego punktu odniesienia. Z tego wytyczonego kursu. Dlatego tak ważne jest, by często sprawdzać, czy utrzymujemy właściwy tor, właściwy kierunek. W przeciwieństwie do tych dwóch, o których wspomina z przykrością apostoł Paweł, którzy porzucili wiarę. On uchwycił się jej i nigdy nie puszczał, apostoł Paweł. Nigdy się jej nie pozbywał. Oni porzucili swoją wiarę. Nie posłuchali swojego sumienia. Nie kontrolowali tego punktu odniesienia. Dlatego zbłądzili. Taka myśl. Jeśli wiara stanie się strażnikiem mojego umysłu, to będzie stanowić kotwicę dla naszej duszy, dla mojej duszy. Jeśli wiara stanie się takim odnośnikiem, tak? Ona musi być odnośnikiem. Dlatego wiarą widzimy to, co niewidzialne, tak? Wiarą możemy jedynie zobaczyć to, co niewidzialne, to, czego nie ma, to, co Bóg ma moc powołać do bytu, do istnienia. Dlatego apostoł Paweł sugerował Tymoteuszowi, 1 Tymoteusz 6,12, staczaj dobry bój wiary. Czy może być zły bój wiary? Ciekawe pytanie. To już nie jest wiara. Jest tylko dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego ty zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. W psalmie 119 autor psalmu odnosi się jakby do życia młodzieńca i mówi, jak ważne jest spostrzeganie tego, co Bóg mówi, jako tego punktu odniesienia, by zachować swoje życie w czystości, w porządku. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów twoich, mówi Biblia Warszawska. Biblia Warszawsko-Praska mówi, czy młody człowiek może iść drogą prawości? Tak, jeśli pójdzie za słowem twoim. Więc mamy punkt odniesienia. Płyniemy. A więc, gdy płyniemy, przechodzę do drugiej myśli, musimy posiadać mocną kotwicę, miej zawsze silną wiarę. A więc, jeśli mamy ten punkt odniesienia, jeśli nasze sumienie sygnalizuje nam, jak mamy iść, ostrzega nas, zapala nam się ta lampka czasami, kiedy postępujemy nie tak i wiele razy w naszym życiu się zapala, powiem odważnie, czasami lekceważymy ten sygnał. Beztrosko, może czasami nawet nie kontrolując naszych zachowań, ale sumienie nasze zawsze, sumienie nowe, oczyszczone, zawsze nam sygnalizuje, kiedy coś nie tak jest w naszym życiu. Puszcza nam sygnał, słuchaj, nie rób tak, tak nie powinno być, nie myśl w ten sposób, nie próbuj tego zrobić. Sygnalizuje nam, ale wiele razy, kiedy my gasimy, kiedy lekceważymy ten sygnał, wiele razy przychodzą zniechęcenia. I sumienie nam sygnalizuje, nie daj się zniechęcić, nie poddawaj się. Słuchaj, minie ten czas. To jest czas trudny, ale on przeminie. Daj Bogu przystęp, On cię podniesie. Wiele razy, gdy może nawet ktoś nas skrzywdzi, albo stanie się coś, co nie jest po naszej myśli, natychmiast sumienie nam sygnalizuje, słuchaj, będzie dobrze, Bóg jest z tobą. Prawo się ostoi. On cię wesprze. Nie trać wiary, nie trać nadziei. Trzymaj się tego punktu odniesienia. A więc musimy mieć zawsze silną wiarę, aby trzymać się tego punktu odniesienia. W pierwszym liście do Tymoteusza 1,19 czytamy, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i co się stało z nimi? Apostoł Paweł wypowiada te słowa. One są w Biblii. Można zostać rozbitkiem wierze. Według tych słów można. Oto ci dwaj bracia, o których mówi apostoł Paweł, ci dwaj bliscy, może nawet sercu apostoła Pawła, stali się rozbitkami wierze. Po prostu stracili wszystko, co posiadali. Straszna rzecz miała miejsce. Oto Paweł jakby pozostawił ich swojemu losowi. To jest to określenie, że oni sami jakby wybrali tą drogę, aby teraz mógł diabeł mieć do nich dostęp, aby szatan mógł wykonywać swoje dzieło nad nimi. To jest straszny stan. Myślę, że apostoł Paweł bolał z powodu tego. Dokładnie nie wiemy, co oni zrobili, ale musieli zrobić coś strasznego. Musiał być ich upadek wielki. Ich wiara roztrzaskała się zupełnie o skały. Apostoł Paweł zachęca młodego Tymoteusza, aby w przeciwieństwie do Himeneusza i Aleksandra, którzy odrzucili wiarę, starał się jej mocno uchwycić. Greckie słowo w tym tekście to słowo echon. I użyte w tym miejscu jest przetłumaczone jako uchwycić się. Uchwyć się. Oznacza uwzględnić, liczyć się z czymś, silnie się tego trzymać, zawsze brać pod uwagę. Słowo to może być poszerzone o swoje znaczenie, na przykład o pomysł, zamierzenie, ideę, myśl. Tak więc apostoł Paweł zachęca młodego Tymoteusza, aby w przeciwieństwie do tych dwóch ludzi, którzy porzucili wiarę, on uchwycił się jej i nigdy nie puszczał, nie porzucił tego zamierzenia, tej myśli, tego celu, że wiara jest niezbędna. Echon. uchwycić się. Mocno uchwycić się. Jeśli wiara stanie się strażnikiem naszego umysłu, to będzie stanowić kotwicę dla naszej duszy. Wtedy nawet w najciemniejszą noc moja wiara, twoja wiara będzie świeciła jasnym światłem, kiedy jest najtrudniej. Niestety także są rejsy nocą. Nie ma tylko rejsów w dzień. Po prostu kiedy się jest na morzu, trzeba płynąć także nocą. Nocą płynąć jest trudniej. Są także ciemne dni, trudne dni w naszym życiu. Psalmista powiada, że wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan z każdego z nich daje wyjście. A więc my chwytamy się wiarą nie dlatego, że są nieszczęścia i dlatego, że one muszą być i już tak niech będzie, ale chwytamy się wiarą, że Pan daje wyjście z każdego. Że Pan pomaga nam, chwytamy się mocno wiarą jak kotwicy tych obietnic. I ta wiara, którą mamy, świeci w nocy światłem. Przetrwa taki rodzaj wiary, taki człowiek mający punkt odniesienia w swoim sumieniu, a także wiarę w swoim sercu, przetrwa największe nawałnice i sztormy. I zatriumfuje. Nawet w okresie największych przeciwności losu. Aby uniknąć katastrofy, musimy najpierw wygrać bitwę w swoim umyśle. To jest podstawa. I mocno uchwycić się wiary. Apostoł Paweł na temat bycia rozbitkiem, nie w wierze, tym rozbitkiem na morzu, mógł wiele powiedzieć. Był uczestnikiem katastrofy morskiej, na przykład opisanej w Dziejach Apostolskich 27 rozdział. Wiedział, co to znaczy być rozbitkiem. Chciał uchronić wszystkich, ale go nie słuchali. Znamy tą historię, 27 rozdział. Był jakby ich sumieniem. On jakby wskazywał im słowo od Pana. To on był tym głosem sumienia dla całej załogi. Mówił, słuchajcie, nie wypływajmy. Będzie sztorm, będzie burza, rozbijemy się o skały. Nie posłuchali. Dlatego, że był więźniem, musiał płynąć razem z nimi. Musiał być na tym okręcie i był uczestnikiem tragedii. Był uczestnikiem ciężkiego doświadczenia. Był uczestnikiem próby swojej, którą przechodził. Tak jak my wiele razy, choć mamy sygnał, choć wiele razy wiemy, że jest to złe, że to jest nieprawidłowe, a jednak czasami płyniemy dalej. Musimy pamiętać, że gdy przychodzą te ciemne dni, to dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że mamy tą kotwicę wiary, Pan pomoże nam przetrwać największy sztorm. Pomoże nam przetrwać. On nie mówi, słuchaj, wybrałeś tą drogę, płyniesz teraz, to cię tak ci dołoję, że tak brzydko powiem, po drodze, tak ci dopiekę, że po prostu ci odechcę. Czy któryś z was, rodzice, chciałby tak dla swojego dziecka? O, jesteś mi nieposłuszna, jesteś mi nieposłuszny, to teraz będę robił wszystko, żeby ci tak dopiekło w życiu. Nie chcemy tego. Nawet jeśli widzimy, że nasze dzieci nie słuchają tego głosu, głosu ostrzegawczego. Chcemy dobra dla nich. Tak ten ojciec, którego syn odszedł, wziął całą majętność i ojciec mówił, no dobra, niech ci teraz dopieczę w życiu. Oj, ale będę się cieszył, jak teraz tam w życiu dostaniesz popalić, aż się obudzisz. Nie. Biblia mówi, że ojciec codziennie wychodził i czekał, aż on powróci. Taki jest Bóg. Taki jest nasz ojciec. Jemu nie zależało na tym, aby on wylądował w chlewie wraz z prosiętami i tam jadł odpady, które zostają z koryta, które zostało im podane. To nie było wolą ojca. On nie chciał tego. Bo widzimy jego reakcję, gdy on wrócił. On nie mówił, no dobrze, przeżyłeś, ale ci dopiekło, ale się cieszę. Teraz chyba będą z ciebie ludzie. Nie. Zupełnie inaczej reaguje. On nie jest tyranem. Jak niektórzy przedstawiają Boga jako tyrana, który potępia, który karci, który złe rzeczy rzuca na człowieka. Nie. Bóg chce, abyśmy słuchali naszego sumienia i nie stali się rozbitkami wierze. Jedynie my możemy być sprawcami, autorami takiego stanu. Nie Bóg. To młodzieniec był autorem swojego życia. To on takie decyzje podjął. Kiedy czytamy ten fragment w Dziejach Apostolskich, 27 rozdział, 29 werset brzmi tak. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsce skaliste, rzucili z tylnego pokładu 4 kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A więc jest tutaj ten obraz kotwicy, który ma utrzymać statek pośrodku szalejącej burzy. I tą kotwicą dla nas jest wiara nasza. Ona jest tą kotwicą, która nas trzyma. Życie to jest rejs. Płyniemy, zmierzamy do celu. Płynąc, narażeni jesteśmy na sztormy, burze, wody, po których płyniemy. Czyli życie, świat. To są nasze wody. Tak? Kiedyś mówiłem, że mamy tak płynąć po tych wodach, aby tej wody nie było w środku. Ma być pod nami, ma być pod łodzią. A więc kiedy płyniemy, kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi, kiedy kochamy Boga, kierujemy się naszą nawigacją, sumieniem, jesteśmy wierni słowu, które zostało wypowiedziane, nie dopuścimy do tego, aby woda była w naszej łodzi. Ona będzie wokół nas, będzie pod łodzią, będziemy po niej płynąć, ale nie będzie w naszej łodzi. Bo kiedy jest woda w łodzi, to łódź zatopi. Szybko ją wylewają. Kiedy łódź jest dziurawa, grozi jej zatonięcie. Świat chciałby nas wciągnąć, ale my mamy kotwicę. Amen. Możemy ją zarzucić. Apostoł Paweł sugeruje, zarzućcie kotwicę. Musimy przetrwać tą nawałnicę. A więc kotwica jest tym symbolem przetrwania. Utrzymuje statek podczas burzy. Zrzucili aż 4, aby statek się ostał. Może trzeba aż 4 razy wyznać naszą wiarę. Aż 4 razy zadeklarować, wierzę, że Bóg mi pomoże. Amen. Przetrwam tą burzę. Są także skały, mielizny. Musimy ich uniknąć, aby nie stać się rozbitkiem wieży. W liście do Hebrajczyków autor pisze tak. Dlatego Bóg, pragnąc wykazać, że to, co ludziom obiecał, jest absolutnie nieodwołalne. Wiecie, jak się cieszę z tego? Zapamiętajmy ten werset. To, co Bóg obiecał nam, ludziom, jest absolutnie nieodwołalne. Umacnia swoje obietnice przysięgą. Otóż te dwa akty, Boże, obietnica i przysięga, nieodwołalne i wykluczające jakąkolwiek możliwość rozwinięcia się Boga z prawdą, powinny być dla nas źródłem prawdziwego pokrzepienia. To, co Bóg obiecał, jest nieodwołalne, jest prawdą, jest dla nas. Powinno to być źródłem prawdziwego pokrzepienia. O ile tylko trwać będziemy niezachwianie przy zaoferowanej nam przez Boga nadziei. Nadzieja ta jest dla naszej duszy niczym silna i absolutnie pewna kotwica, która sięga poza zasłonę świątyni. Przepiękny tekst. Nasza nadzieja, nasza wiara, nasze zaufanie Bogu jest jak silna kotwica. Jest jak kotwica, która pomaga nam się ostać w czasie różnego rodzaju sztormów i burz. I trzecia, ostatnia myśl. Musimy... Mówiłem już o tym na początku roku, że jest to ważny akt naszej duchowej walki. Musimy odpierać szabrowników. Być może stoczyć skuteczny bój. Drugi liście do Koryntian, 10 rozdział, od 2 wiersza czytamy takie słowa. Proszę was wtedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Przecież apostoł Paweł był oskarżany przez niektórych ludzi, że prowadzi cielesny sposób życia. Apostoł Paweł? Jak śmieli, nie? Chciałby nam się powiedzieć. Jak mogli? Przecież to taki oddany Bogu człowiek. Autor listów. Ojciec Kościoła. Ale mimo tego byli tacy ludzie, którzy jego i innych, którzy byli z nim, co robili? Pomawiali, że prowadzą cielesny sposób życia. Wiecie, to do dzisiaj się dzieje. To pomówienie, osądzanie, krytyka. Apostoł Paweł, jakiś był uniesiony w tym momencie, mówi, muszę stanowczo wystąpić przeciwko niektórym. Dlaczego? Dlaczego? Czemu? Ale o tym wystąpieniu mówi dalej, że to nie będzie cielesne, że on nie będzie z nimi walczył, że on nie będzie się siłował, że on nie będzie toczył boju na słowa, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nas, z którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni do sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. W liście do Efezjan apostoł Paweł tłumaczy, jak to wygląda. I mówi w 10 wersecie, przypomnijmy sobie ten fragment, 6 rozdział, dawno go nie cytowaliśmy. Wreszcie szukajcie umocnienia w waszym zjednoczeniu z Panem i w Jego niezmierzonej potędze. Przywdziejcie na siebie całą zbroję Bożą, byście mogli oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom diabła. Czyje to jest zadanie? Każdego z nas. Moje, nasze. Od czego to zależy? Od mojego szukania umocnienia w zjednoczeniu z Panem. O moich relacji z Bogiem. Mam przywdziać pełną zbroję Bożą, abym ja mógł oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom. Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawić czoło zwierznościom i władzom, rządzą świata tych ciemności oraz mocą duchowym zła na wyżynach niebiańskich. Dlatego okryjcie się dokładnie zbroją Bożą, abyście, gdy nadejdzie ów dzień zły, mogli odeprzeć zwycięsko atak zła i ostać się zwyciężywszy wszystko. Taka jest wola Boża. Rejs pod banderą, którą nazwaliśmy wiara, nie zawsze jest spokojny. Choćby ten tekst nam o tym mówi. Nie płyniemy bez przeszkód. Życie byłoby piękne, gdyby nie było żadnych przeszkód. Gdyby był tylko dobry wiatr, tak? Gdyby fale były odpowiednie, gdyby nasz statek płynął spokojnie do przodu, to nasz żeglarz, Paszko, opłynąłby przy lądek Horn, tak? Ale nie opłynął, bo mówił, już nie mam siły. Nie daję rady. Fale są tak silne, sztormy są tak wielkie, przeszkód jest tak wiele. Poprzednim razem, w tamtym roku, rozbił się o mieliznę. Teraz nie skały, ale sztormy, wiatry, fale ogromne, wysokie. Rejs pod banderą, którą zwie się wiara, nie zawsze jest spokojny i bez przeszkód. Na morzu życia jest mnóstwo wrogów, którzy chcą splądrować twój statek, ukraść ładunek, nawet go zatopić. Na wybrzeżu czekają rozbójnicy, którzy wysyłają mylne sygnały, by skierować ciebie na skały. Na morzu są piraci, którzy chcieliby wejść na pokład i przejąć kontrolę nad twoją jednostką. Obrazuje to w toku naszego myślenia, w dzisiejszym rozważaniu. Chcieliście zobaczyć ten obraz. Z życia wzięty. Może chociaż do dzisiaj na morzach wokół Afryki pełno jest szabrowników i piratów. Nawet wiadomości o tym mówią. Oni wysyłają złe sygnały, aby zmylić naszą nawigację. Aby wprowadzić w jakiś zaułek, by statek rozbił się o skałę. Albo próbują wedrzeć się na pokład, podpływając po cichu znienacka, aby obrabować, aby okraść nas. Diabeł przyszedł, by kraść, wytracać. To jest jego dzieło. I teraz mamy tekst, gdzie jest użyte słowo walka. Bój. Gdyż bój toczymy. Nie z krwią i ciałem. A oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Jest tutaj mowa o boju. I wiecie, jakie jest tutaj użyte słowo? Słowo bój, wojna, pochodzi od wyrazu strateo. Greckiego słowa strateo, które w języku angielskim jest rdzeniem dla słowa strategia. A więc od tego słowa walka, bój, strateo, słowo angielskie strategia. To samo słowo strateo jest użyte w wersecie 4 drugiego rozdziału listu apostoła Pawła do Koryntian, drugi list do Koryntian, 10 rozdział. Tak, przepraszam, 10 rozdział. Nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych, udaremniamy ukryte knowania. Co to znaczy? Że tutaj mamy słowo strateo. Nie walczymy według strategii naszego ciała. Jeśli jest to słowo pochodne do słowa strategia, to nasza strategia jest duchowa, niebiańska, Boża. Nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego posiada moc burzenia dla Boga. Twierdz warownych udaremnia ukryte knowania. Biblia Gdańska mówi tak. Nie według ciała walczymy, albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale z Boga jest mocna ku zburzeniu miejsc obronnych. A więc mamy Bożą strategię, gdy walczymy. Bóg daje nam plan walki. On daje nam słowa, daje nam autorytet, daje nam swoje namaszczenie. I walka duchowa jest częścią naszej podróży. I dzięki Bogu posiadamy cały oręż potrzebny do tego boju, by obalić plany nieprzyjaciela. Kiedyś apostoł Paweł powiedział, a jego sprytne, podstępne podchody są nam znane. To jest strateo. Tu nie chodzi o to, żebym teraz ja wykrzykiwał na diabła, krzyczał, wymachiwał jemu pięściami, ja ci pokażę, szatanie. Nie. My przyjmujemy pewną strategię, pewną postawę. Nasze życie oddane Bogu, kierujemy się naszym sumieniem, czystym sumieniem. Podążamy za słowem, które jest nam dane. Pan dał nam wiarę, mamy wiarę, że On się troszczy o nas, że On zapewnia nas swoim bezpieczeństwem z przodu, z tyłu, z boku, z góry, że jestem pod ochroną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego. To jest moja strategia, że ja żyję blisko Pana, jestem pod ochroną Najwyższego. Dlatego mój bój, nasz bój jest strategią. To nie jest jakaś wojenka, gdzie wymachujemy szabelkami. Nie, to jest strategia duchowa. Apostoł Paweł opisuje ten istniejący konflikt jako dobry bój. Staczaj, Tymoteuszu, dobry bój. Synu mój, staczaj, dobry bój. Nasz bój opisany jest w tym fragmencie słowem kalon. To jest słowo greckie kalon. Jest nie tylko szlachetny, ale także skuteczny. To jest wynik tego słowa. Kalon oznacza szlachetny bój, skuteczny bój. Staczaj, szlachetny, skuteczny bój. Żołnierz marynarki, jakim jest chrześcijanin, nie został powołany do tej służby przez wymuszony obowiązek. Pamiętajmy o tym, że my płyniemy tym okrętem nie z wymuszonego obowiązku. Tak na przykład za czasów PRL-u, kiedy zmuszano nas do wojska. A więc mówiono, to jest obywatelski, panie Mocha, obowiązek. Iść do wojska. Zdrowy? Zdrowy. A więc zaciągamy do armii. Ostrzygli, wykąpali pod szlauchem zimną wodą, założyli mundur, zamknęli bramę i stałeś się żołnierzem z przymusu. Bóg tak nie czyni. Bóg tak nie postąpił z nami. Podejmujemy się jej dobrowolnie. Odpowiadamy Panu Bogu, Panie, tak. Kiedy przychodzi do nas i mówi, chcę, abyś poświęcił mi swoje życie. Mówię, tak, Panie, wolontariuszem jestem. Z wolnej woli. Idę za Tobą. Chcę poświęcić Tobie moje życie dla Twojej sprawy, dla sprawy Twojego Królestwa. Panie, chcę Ci służyć całym moim sercem. Chcę do Ciebie należeć. I kiedy płyniemy tak, kiedy mamy taki właśnie rejs, kiedy tak płynie nasz okręt. Miniemy wszystkie skały. Ominiemy wszystkie mielizny. Przebijemy się przez ciemne doliny. I będziemy mogli dopłynąć do celu zwycięsko. Nigdy nie jesteśmy przeznaczeni na to, by zostać rozbitkami w wierze. Nie jesteśmy powołani, by ulec katastrofie i zostać rozbitkiem w wierze. Bóg powołał nas, abyśmy płynęli zwycięsko przez życie i trzymali się jak kotwicy wiary naszej, kierując się nawigacją naszego sumienia, które jest przesiąknięte Bożym Słowem i ostrzega nas, kiedy potrzeba, byśmy nie uderzyli w skałę i nie rozbili się. Pomódlmy się, powstańmy, aby prosić Boga o Jego inspirację na najbliższe dni. O to, by dał nam to strateo, tą strategię, to poznanie, to objawienie, jak mamy żyć, jak postępować, by nasza walka była zwycięska, by diabłu nie udało się uderzyć w nas, by nie udało się powalić nas, byśmy nie zniknęli, nie stracili się gdzieś, nie zostali zgaszeni, bo Jemu zależy na tym, aby w tym rejsie naszym doprowadzić do katastrofy. Ale my jesteśmy pod osłoną Najwyższego. Amen. Halleluja. Jeśli chcesz się pomodlić, siostro, bracie, o to, aby twój rejs był zwycięskim rejsem, aby twój rejs był pod kontrolą Bożą, abyś mógł trzymać się mocno tej kotwicy wiary, abyś się kierował się dobrym sumieniem. Teraz, gdy będziemy się modlić, podnieś swoje ręce i powiedz: Boże, ja tego pragnę. Ja chcę być takim człowiekiem. Ja chcę tak płynąć. Ja chcę tak iść przez życie z Tobą, Panie. Jeśli tak, to wznieś swoje ręce teraz. Zamknijmy na moment nasze oczy. Pomódlmy się na koniec. Panie, dziękujemy Ci, że Ty mnie i nas powołałeś. Powołałeś nas do rejsów zwycięskich. Powołałeś nas do tego, byśmy płynęli, omijając wszelkie przeszkody. Panie, kierując się tą nawigacją czystego sumienia, abyśmy, Panie, ominęli wszelkie mielizny, wszelkie pułapki diabelskie, wszelkiego rodzaju podstępne ataki piratów duchowych i szabrowników, którzy chcą okraść nas z wiary naszej. Panie, modlimy się, aby nasze życie było pełne entuzjazmu i pasji dla Ciebie, aby wrzało w nas Twoje życie, Panie, abyśmy byli ludźmi, którzy są rozkochani w swoim Mistrzu, w swoim Jezusie, w swoim Zbawicielu. I Panie, tak chcemy płynąć przez nasze życie, kierując się, Panie, tą duchową nawigacją, trzymając się słowa proroczego, Panie, ufając Tobie, trzymając się mocno wiarą wszystkich obietnic, które nam dałeś, aby pokonać wszelkie sztormy. Panie, dziękuję Ci za tą obietnicę. Dziękuję Ci, że nie musimy być jak Aleksander, jak Hemineliusz, jak ci dwaj, którzy tak bardzo zawiedli apostoła Pawła, że są dla nas, Panie, tym przykładem niepozytywnym, Panie, tym smutnym. Panie, chcemy trzymać się mocno, by nasza wiara nigdy nie uległa rozbiciu, abyśmy dopłynęli do końca, aż do odejścia z tej ziemi, aż do Twojego przyjścia, Panie, trzymając się mocno nadziei, jak kotwicy, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że nas, Panie, prowadzisz. Panie, modlę się o ten tydzień, który jest przed nami. Panie, działaj w życiu każdego z nas. Panie, pokazuj nam drogę. Panie, abyśmy unikali wszelkiego rodzaju błędów. Abyśmy unikali wszelkiego rodzaju tych duchowych skał, o które możemy się rozbić. Tych pułapek, które zastawia nasz wróg. Panie, ja modlę się o moje życie, modlę się o życie moich braci, modlę się o życie moich sióstr, modlę się o życie Kościoła, o wszystkich ludzi, którzy tutaj są i nie tylko. Modlę się, Panie, abyśmy jako Twoje dzieci, jako Twój lud mogli świecić tym przykładem zwycięzców, którzy nawet gdy przyjdzie nam wiele razy być pośrodku sztormu, Panie, nasz okręt życia, nasz okręt wiary nigdy nie ulegnie katastrofie. Nigdy nie ulegnie katastrofie rozbicia, Panie. Dziękujemy Ci za to. Pomóż nam w tym, Duchu Święty. Pomóż mi w tym, Duchu Święty. Pomóż nam w tym, Panie. Halleluja. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Halleluja Ci, Jezus.